Dziś inaczej. Nie powiem, że gościem Radia Szczecin jest Maria Pysz z Polskiego Radia Lwów, redaktorka naczelna. Tylko odwrotnie, to ja goszczę w gościnnych progach właśnie Marii Pysz. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o sytuacji w Lwowie, sytuacji w Ukrainie. To już jest czwarty rok wojny, tej pełnoskalowej. Co się zmieniło, a co się nie zmieniło przez ten czas?
To znaczy, jeżeli mówimy o pierwszych tygodniach wojny, to oczywiście wiele się zmieniło, jak we Lwowie, tak i na całej Ukrainie. A jeżeli mówimy o czasach obecnych, czy sprzed roku, być może sprzed 2 lat, no to sytuacja jest podobna, dlatego że na wschodzie toczą się walki. W mniejszych miejscowościach nie ma ludzi, bądź też zostali wyjątkowo ci, którzy są przychylni wrogowi, i wtedy no, ukraińskie wojsko też ma problem, bo nie mają możliwości takiego poruszania się w terenie poprzez cywili. Jeżeli mówimy o Lwowie, no to tak, jesteśmy relatywnie bezpieczni. Czasami przelatuje, faktycznie, ale Lwów ma to do siebie, że jest tą przystanią, oazą spokoju. Jest tym pierwszym zawsze i był od początku samej wojny przystankiem, gdzie ludzie szukali spokój. Bo jak dojeżdżali do Lwowa, to dopiero wtedy zastanawiali się, czy jechać dalej do Europy, czy gdzieś tutaj pozostać, być może w okolicach. I zawsze każdy mówił, że właśnie Lwów to jest taki pierwszy spokojny przystanek. I czemu relatywnie bezpiecznie? No bo tak, wiemy, liczymy się z tym, że wojna trwa. Nie możemy czuć się w pełni bezpiecznie nigdzie, a jak pokazują fakty, no to rakiety do Polski też wlatują. I żyjemy, pracujemy, dzieci chodzą do szkoły, do przedszkola, sklepy funkcjonują, banki, więc no wszystko się kręci, a poza tym rozwijają działalność biznesy polsko-ukraińskie. No i nawet największy zakład recyklingowy w Lwowie też buduje firma z Polski. I dlatego, jeśli nawet teraz będziemy mówić o odbudowie Ukrainy, no to Polska ma moim zdaniem wszelkie szanse. I tak jak odbywała się konferencja w Rzymie, no to musimy się przyjrzeć podpisanym umowom i co Polska na tym zyska, bo przede wszystkim chodzi o gospodarkę, chodzi o ekonomikę, chodzi o podatki i też o miejsca pracy, bo nie ukrywajmy, że we Lwowie Polacy byli od zawsze, ale mamy do czynienia z coraz większą grupą Polonii, czyli z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. I nie tylko są to ludzie z Wietnamu, Gruzji czy też innych krajów, ale ludzie z Polski przede wszystkim, ludzie wykwalifikowani. Są to inżynierowie, są to ludzie właśnie bardzo poważnych takich zawodów, którzy tutaj odnajdują się, zakładają rodziny, ich dzieci też chodzą do szkoły i funkcjonują tak samo jak my.
Ty rozdzielasz Polonię i Polaków mieszkających w Ukrainie. Myślę, że warto by było jednak, żebyś to wytłumaczyła, bo myślę, że przeciętny Polak może nawet się nie zastanawiać nad tą różnicą, a dla was, jak sądzę, jest bardzo istotna.
Warto zacząć od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego że Polska jako kraj zabezpiecza funkcjonowanie, a także w tym roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera Polaków i Polonię za granicą. A dlaczego Polaków? Dlatego, że za nas przejechała granica w 1946 roku, a myśmy nigdzie z ziemi swoich dziadków, pradziadków nie wyjeżdżali. Polonia pojechała za chlebem, pojechała być może w związku z sytuacją rodzinną, sytuacją w kraju, i to są ci ludzie, którzy opuścili Polskę. Myśmy jej nigdy nie opuścili.
Wracając do wojny, nieco ponad tydzień temu, czyli z 16 na 17 lipca, tu w Lwowie mieliśmy do czynienia z największym atakiem na to miasto od początku pełnoskalowej wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę. I rzeczywiście, no niestety, ta wojna też i do Lwowa przyszła.
Wojna zawsze tutaj docierała od samego jej początku. Fakt, nie tak często jak na wschodzie. Fakt, nie wszystkie bomby czy rakiety do nas dolatują, ale my już jesteśmy przyzwyczajeni, bo jak mówimy o największym ataku Rosji na Lwów, no to za chwilę okazuje się, że może być jeszcze większy. Oprócz tego, no to nie wiemy, ile Rosja przygotuje dla nas rakiet, ile dronów, ale zawsze trzeba być gotowym. I tak jak mówią ostatnio różni eksperci, tak jak mówi prezydent miasta Lwowa, że potrzeba szykować własną obronę przeciwlotniczą, że trzeba stwarzać zespoły, które będą tym się zajmować, a poza tym prosić o patrioty, prosić w Unii Europejskiej, prosić w innych krajach, dlatego że dobrze by było, aby granica zewnętrzna Unii Europejskiej była chroniona, a Lwów być może też będzie właśnie razem z nią.
Powiedz mi, w jakich obszarach tutaj, we Lwowie, czuć tę wojnę? Nie mam na myśli już samych ataków, nie mam nawet na myśli alarmów, które bardzo często rozbrzmiewają, syreny alarmowe na ulicach Lwowa. Najpierw te, które wzywają do ukrycia się, a potem te odwołujące alarm. Mam na myśli ludzi w gruncie rzeczy.
Wojnę czuć w dwóch przypadkach. W przypadku ślubu i w przypadku pogrzebu. Dlatego, że jeżeli idziemy do centrum miasta i widzimy uśmiechające się, szczęśliwe, młode pary, które już dawno sobie zaplanowały ślub, to tak, jest dobrze, jest pięknie, fajnie. Ale za 5 minut możemy zobaczyć pogrzeb. Jeżeli idziemy w kierunku cmentarza Łyczakowskiego i patrzymy, że na polu marsowym, gdzie są chowani obecni bohaterzy wojenni, już prawie nie ma miejsca, to tak. Tam jest taka chwila zastanowienia, dlatego że tam owszem, jak najbardziej czuć tę wojnę. I takich miejsc jak pole marsowe we Lwowie jest mnóstwo, ich jest multum, bo w każdym mieście, miasteczku, w każdej wiosce odnajdziemy podobne pochówki i ci ludzie giną, dlatego że poprowadziły ich wartości, niekiedy poprowadziło ich po prostu życie w tym kierunku i człowiek, który nigdy nie miał takiego przypadku w rodzinie, to nie zrozumie, dlatego że póki nie znajdziemy się po tej drugiej stronie, no to wydaje nam się, że okej, tak, walka, bohaterskie poświęcenie, ale nie jest przyjemnie umierać za ojczyznę, to nie jest przyjemne uczucie naprawdę. A przechadzając się nawet na cmentarz Łyczakowski, ulicą Łyczakowską i dalej nieco niżej, no to widzimy, ile jest tych mogił, ile jest nagrobków i jak młodzi są ci, którzy oddali życie za własną ojczyznę, a czasami widzimy groby wyłącznie z polskimi flagami i ci ludzie też oddali życie za ideały, którymi żyli.
To też widać w mieście przy okazji tych pogrzebów, które są bardzo uroczyste, z całym ceremoniałem państwowym. Czy dotyczy to tylko oficerów, żołnierzy, którzy są wyżsi rangą, czy dotyczy wszystkich żołnierzy?
Dotyczy każdego żołnierza, który zginął na wojnie. Dotyczy każdego obrońcy i nieważne, czy on był żołnierzem szeregowym, czy znajdował się w obronie przeciwlotniczej, czy w którymkolwiek z batalionów, ale zawsze pogrzeb przebiega uroczyście. Żołnierze są chowani z cerkwi garnizonowej, czyli dawnego kościoła jezuitów. Pogrzeb przyjeżdża z reguły przez rynek, tam prezydent miasta zazwyczaj staje, po prostu w milczeniu, ze spuszczoną głową, oddaje cześć, ten kondukt żałobny zatrzymuje się na chwilę, tam jest trębacz z trąbką i ta kolumna, procesja pogrzebowa rusza dalej. Są temu towarzyszące flagi i zawsze ludzie stają, przystają na chwilkę pędzić w swoich codziennych sprawach, a też widzimy, jak część po prostu klęka na kolana i to jest ich wyraz szacunku dla tych, którzy nas bronią, bo jak nie oni, to kto?
Jest też taki zwyczaj, o którym wspólnie z Barbarą Patlewicz opowiadałyśmy na antenie Radia Szczecin w audycji Posydeńki. Jest to związane z godziną 9:00 codziennie, bez względu na to, jaki to jest dzień tygodnia, czy święto, czy dzień powszedni. Jest minuta ciszy dla tych, którzy oddali życie za swoją ojczyznę.
Tak, codziennie o 9:00 jest to rozkaz odgórny prezydenta Ukrainy, do którego każdy się stosuje właśnie z tym wyrazem własnego szacunku. W radiu leci taki sygnał, codziennie 9:00, jeżeli radio jest włączone w jakimś markecie, no to tam też ludzie stają. Mamy taki timer, taki budzik, można powiedzieć, stoper, który odlicza tą minutę i później zazwyczaj jest grany hymn Ukrainy, dlatego że we Lwowie pogrzeby odbywają się codziennie, nie tylko we Lwowie. Nie jest to jeden pogrzeb, może być 2, a może być 8. Akurat mieszkam w takim rejonie, tuż obok cmentarza Łyczakowskiego, gdzie jak wychodzę na ganek i jest lato, no to po prostu słychać każdy pogrzeb, słychać każdy kondukt przejeżdżający, słychać tą muzykę, która leci w czasie pogrzebu i słychać salwy honorowe, które są oddawane na polu marsowym, więc pogrzebów jest dużo.
pojawiają się, jest niestety to widoczne. Mówię niestety nie ze względu na jakieś walory estetyczne, tylko mam na myśli po prostu ludzki los, los tych młodych ludzi, którzy są okaleczeni przez wojnę, wracają do domu, także tutaj do Lwowa. To widać, widać na ulicach.
Tak, takich ludzi widać coraz więcej i taki człowiek wraca, jest leczony w jakimś szpitalu, nieważne czy to Lwów, Kijów, Dniepr czy inne miasto, ale później no, potrzebuje rehabilitacji. Każdy z tych żołnierzy. Nie mówimy tylko o rehabilitacji ruchowej, a przede wszystkim o psychologicznej. I tutaj Lwów i mniejsze miejscowości pod Lwowem, na przykład Winniki, są w stanie taką rehabilitację zabezpieczyć. I ci żołnierze, którzy niekoniecznie pochodzą ze Lwowa, tak, oni tu przebywają i no, są to różne przypadki, a przede wszystkim no, taki człowiek wraca z frontu i nie jest w stanie już walczyć, nie jest w stanie pełnić tych funkcji, które pełnił. I tak jak wszędzie na świecie, trzeba sobie wyrobić rentę, tą podstawową, minimalną i jakoś przeżyć. Jeśli jest rodzina, która pomoże, to dobrze, a jeśli nie, no to zawsze są wolontariusze, którzy pomagają. Ale Lwów ma największe centrum rehabilitacji na Ukrainie. Nazywa się Unbroken i właśnie jest to centrum stworzone stricte dla żołnierzy, którzy wracają z frontu. Ostatnio, między innymi w ubiegłym miesiącu, przy tym centrum otwarto kolejne centrum, Lemkina, które będzie udzielało pomocy psychologicznej właśnie ofiarom, które znajdowały się w niewoli rosyjskiej. Bo ci ludzie są po przejściach, do tych ludzi trzeba wiedzieć, jak podejść. I zresztą do każdego żołnierza, który wraca z frontu, też trzeba wiedzieć, jak podejść, bo ten człowiek już nigdy nie będzie taki sam, jak był przedtem. Ci ludzie się zmieniają, bo my nie wiemy, nie wyobrażamy sobie, co oni tam oglądali na co dzień, a też musimy sobie uświadomić, że powinniśmy do nich podchodzić przede wszystkim spokojnie i z największą, na jaką potrafimy się zdobyć, wyrozumiałością, bo ci ludzie przeżyli traumę, o której my sobie nawet nie zdajemy sprawy, nie mamy pojęcia.
To jest właśnie to, o co chciałam zapytać, bo mówiłam o tym, że widać na ulicach Lwowa, zresztą nie tylko Lwowa, ale ta nasza rozmowa głównie dotyczy tego miasta, widać weteranów wojennych, no ale też są sprawy, których nie widać gołym okiem, a jednak jest to okaleczenie i ono dotyczy w sumie no, nie tylko samych tych żołnierzy, ale całych ich rodzin przecież.
Tutaj w najtrudniejszej sytuacji jest rodzina, bo powinna zmierzyć się z tą traumą psychologiczną tego człowieka, który wrócił, próbuje normalnie funkcjonować, ale to normalnie nie zawsze się da. Często potrzebuje pomocy specjalisty, powstają coraz to nowe centra i takie centrum na przykład pomocy psychologicznej może znajdować się przy cerkwi, przychodni, w różnych instytucjach i ci ludzie po prostu potrzebują tam przyjść. Oni potrzebują znaleźć ten spokój, którego im w życiu zabrakło. Ale czy uda się im pozbyć tej traumy? Nie wiem. Dlatego, że tak jak często rozmawiam z różnymi ludźmi, z tymi, którzy przeżyli II wojnę światową, którzy mają pewien bagaż doświadczeń, no to nigdy tak do końca nie potrafią spokojnie o tym opowiadać i podejrzewam, że historia kołem się toczy. I teraz mamy do czynienia z taką samą sytuacją, że ci ludzie nigdy do końca nie będą w stanie spokojnie o tym mówić.
Myślę sobie też o jeszcze jednym wymiarze wojny, bo ta wojna to także wojna na informacje. Wojna na informacje i wojna na dezinformacje, prawda? To trzeba cały czas odsiewać, prawda? Tę prawdę od fałszu, od próby wykorzystania pewnych informacji po to, żeby siać defetyzm, kierować strachem, prawda? Bo to temu ma służyć. Natomiast gdybyś miała powiedzieć o tych największych, najbardziej szkodliwych fejkach, fake newsach.
Moim zdaniem każdy fake news, czyli ja używam starego polskiego terminu żenowiny, wszystkie są szkodliwe. Jeżeli mamy wygenerowane fake newsy przy pomocy sztucznej inteligencji, tak zwane deepfake, no to nie zawsze potrafimy je odróżnić. Zresztą uczę o tym dzieci w szkołach, że mając narzędzia sztucznej inteligencji, sprawdzajcie informacje, szukajcie u źródła, sprawdzajcie na kilku portalach, ale nie zapominajmy, że to, co nam wytworzą w ramach fake newsów, no to ono nie pójdzie tak po prostu w świat, dlatego że ktoś musi po prostu wziąć, zapłacić grubą kasę, bardzo duże, ciężkie pieniądze za to, żeby ktoś przejął tą myśl i publikował ją dalej. Ono się nie rozsiewa tak po prostu w ramach TikToka, Facebooka czy też jakichkolwiek innych sieci społecznościowych, tylko ktoś nad tym pracuje. I ktoś naprawdę za to płaci. Jeżeli mówimy o fake newsach, no to najbardziej bolące dla mnie są takie, które dotyczą wojny i poboru do wojska. Chodzi o TCK, czyli komendy poborowe, bo zawsze niby kogoś pakują do busa, może nie niby, ktoś się sprzecza i tak dalej, ale to jest pewien element. To nie dzieje się na co dzień. Nie możemy jakby generalizować wszystkiego, co się odbywa, a jeżeli będziemy się posiłkować wyłącznie jakimiś takimi wyjątkami z systemu, no to długo nie pociągniemy, żyjąc na wyjątkach. Dlatego odsiewanie informacji w dzisiejszym świecie, który jest napędzany poprzez cud techniki internet, staje się coraz cięższe i jeszcze ciężej to przychodzi młodym osobom, które otrzymują bardzo duży wybuch dopaminy, endorfin do organizmu, a jak przestają oglądać na przykład filmiki, które mają po 30-40 sekund, no to często dzieci, młodzież popadają w depresję i wtedy rodzi się kolejny problem, z którym rodzice muszą się mierzyć w tym przypadku. Więc fejki w każdym swoim wykonaniu, w każdym wymiarze są niebezpieczne. I tutaj zachęcam, weryfikujmy informacje, zastanówmy się nad tym, co nam podają media, szukajmy źródła, a przede wszystkim zastanówmy się, kto, po co, dlaczego, gdzie to się stało, z kim to się stało. Analizujmy każdą sytuację i zadawajmy banalne, proste, podstawowe pytania, bo inaczej nie będziemy w stanie odróżnić prawdy od łżenowin.
Tutaj w czasie naszego pobytu taka plotka się rozprzestrzeniła bardzo szybko i co ciekawe w bardzo różnych formach, to znaczy ona niby dotyczyła jednego zjawiska, jednego wydarzenia, które miało się zadziać, ale szczegóły się troszeczkę różniły, gdzie to tak do końca było, czego dotyczyło i tak dalej, ale może powiem, o co chodzi, żeby to pokazać na bardzo prostym przykładzie, konkretnym przykładzie. A mianowicie poszła plotka, informacja w świat, że właśnie we Lwowie, w takim centrum poboru, 15-latek przyszedł z granatem i wysadził to miejsce. Wykorzystał ten granat, rzucił ten granat, doszło do śmierci 7 osób, w tym jego samego. I teraz, żeby to pokazać na konkretnym przykładzie, co w tej informacji jest nie tak?
Po pierwsze, we Lwowie jest 6 takich punktów poborowych, czyli komend TCK. Po drugie, nigdzie, właśnie szukając tej informacji, nie znalazłam, w którym konkretnie TCK to się stało. Po trzecie, czy ten maluch, dzieciak, który miał 15 lat, na pewno przyszedł do TCK, bo tam idą chłopcy, którzy mają 16 lat i
jak
nie
on
wcześniej.
Się tam znalazł, tak?
Tak, jak go puścili, na których dokumentach, jak już mówiłam, gdzie to było, a po czwarte, gdzie w obrębie którego TCK, w jakimś jednym gabinecie czy korytarzu mogło znaleźć się od razu 7, nazwijmy to, funkcjonariuszy. To jest cyfra przesadzona, dlatego że jeśli nawet jeżdżą busem, czy jeżdżą kogoś zabierać, jeżdżą czwórkami. Nie ma takiej cyfry 7, nie istnieje. Tak, mógł zawołać do siebie wszystkich pracowników tego punktu poborowego, ale czy wszyscy od razu rzucili swoją pracę i wyszli do niego? A poza tym, czy naprawdę taka ofiarność tego młodego człowieka była, 15-latka, aby poświęcić za to życie? Zastanówmy się.
Każdą informację trzeba filtrować, a przede wszystkim chyba też sprawdzać źródło, bo to źródło, jeśli jest wiarygodne, to już przynajmniej istnieje prawdopodobieństwo, że to jest prawdziwa informacja, a nie spreparowana. Oczywiście, jeśli się zapytam, kto jest autorem takich informacji, no to odpowiedź chyba musi być jedna.
Oczywiście, że jedna jest to rosyjska propaganda, która niestety ma się najlepiej na świecie, bo takiej propagandy nie ma żaden inny kraj. A poza tym, tak jak już mówiłam, ktoś za to płaci duże pieniądze. Ktoś tworzy te fake newsy, ktoś je wykorzystuje, ktoś je promuje i ktoś tą myśl przejmuje dalej, więc każda osoba w tym łańcuszku po prostu otrzymuje za to pieniądze, służąc tej drugiej stronie.
W ostatnim czasie, jakiś miesiąc temu, w polskiej prasie pojawiła się informacja o wzmożonym działaniu agentury rosyjskiej na terenie Ukrainy przy wykorzystaniu dzieci. Dzieci, młodych ludzi, których łatwo jest zwerbować poprzez internet. Być może są też łasi na pieniądze, być może nieświadomi komu służą i do czego będą wykorzystane informacje, które oni zbierają i przekazują za pieniądze. Czy to jest prawda, czy to jest fake?
To jest prawda, niestety, ale tutaj toczą się sprawy kryminalne, więc o szczegółach do końca będziemy mogli powiedzieć dopiero jak zostaną zamknięte. Wiadomo, że takie dzieci zostały przyłapane na przykład w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, i to nie jest jedyne miasto w całym tym łańcuszku. Tak, dzieci są werbowane przez sieci społecznościowe. Jak już powiedziałaś, nie zawsze będą wiedziały, do czego będą służyły te informacje, a jest prosta, banalna, lekka możliwość zarobku i dla dzieci, które nie znają w niczym odmowy, to się liczy, dlatego że no, w świecie konsumenckim, w świecie, w którym teraz żyją dzieci i w świecie sieci społecznościowych, no to wszystko musi wyglądać pięknie, ładnie na każdym obrazku i daleko nie tak, jak to się odbywa w życiu, więc po prostu nieświadome dzieci, bo dzieci zawsze są nieświadome, przynajmniej do 18 roku życia, wykorzystuje rosyjska propaganda.
Pamiętam, jak rozmawiałyśmy prawie na początku tej wojny pełnoskalowej. Co się zmieniło od tamtego czasu? Bo już zadałam to pytanie, ale chodzi mi o coś, co jest dla Ciebie najważniejsze. Też w kontekście pracy dziennikarki.
Zadałaś trudne pytanie, co się zmieniło? No przede wszystkim rozumienie tego, że trzeba Rosję utrzymać jak najdalej od granic Ukrainy, odsunąć przede wszystkim poza jej granice i jak najdłużej przez lata utrzymywać po prostu gdzieś tam, daleko, aby nie była to taka rosyjska strefa wpływów, aby być może Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Nieważne ile lat to potrwa, ale aby jednak się udało. A przede wszystkim no, Rosja musi troszkę jakby liczyć się ze swoim miejscem w Azji, że tak powiem, dlatego że to nie jest cywilizacja. To są ludzie, którzy są po prostu na tyle przesiąknięci rosyjską propagandą, którzy przestają myśleć. Oni mają wykrzywione myślenie, skrzywione wszystkie wartości i to się dzieje na porządku dziennym. Nieraz się o tym słyszy, a oprócz tego ludzie poddani rosyjskiej propagandzie, których też spotykałam w swoim życiu, tak samo mają skrzywione myślenie i to jest straszne. To jest straszne przede wszystkim dla wartości europejskich i ta narracja rosyjska, musimy zrobić wszystko, aby ona nie przedostawała się ani na Ukrainę, ani do Europy, ani też nie siała właśnie takiej paniki i dezinformacji, aby żyć normalnie, aby żyć po ludzku. I najważniejszą rolą mediów obecnie na Ukrainie, no to jest niesianie paniki. Panika naszym najgorszym wrogiem. Jak zaczniemy panikować my jako dziennikarze, jako media, to co wtedy mają zrobić prości ludzie?
To akurat się nie zmieniło, bo pamiętam właśnie tamtą naszą rozmowę sprzed już 3 lat, kiedy mówiłaś o tym, jak ważne dla Was było to, żeby nie przerywać nadawania. To po pierwsze, żeby być w tym eterze, żeby towarzyszyć ludziom, żeby trochę ich trzymać za rękę, trochę ich przytulić w tym strachu, no i właśnie informować spokojnie, z rzetelnością taką, na jaką można się zdobyć w trudnych czasach. Ale właściwie jeśli chodzi o informacje, to czasy chyba są zawsze trudne.
Tak, czasy są zawsze trudne, ale tutaj przede wszystkim podkreślę rolę kultury, na którą każda redakcja powinna znaleźć czas, bo jeżeli ludzie nie otrzymają dostępu do kultury, do takich audycji powiedzmy normalnych, związanych może niekoniecznie z filmem czy teatrem, filharmonią i tak dalej, ale takie życiowe, takie troszkę być może oderwane od wojny, to będą żyli normalnie, bo jeżeli będą na okrągło słuchać wiadomości, a szczególnie o tym, co się dzieje na wschodzie, to po prostu zwariują. A tutaj najważniejsze dać ludziom tę porcję normalności, aby też poczuli się, że mogą żyć, uśmiechać się. Przecież w czasie wojny tak samo rodzą się dzieci. Przecież w czasie wojny zawierają małżeństwa. I tak samo każdy uśmiecha się do siebie nawzajem, do własnych dzieci, w domu gotuje posiłek. I to jest normalne i aby to wszystko ludzie czynili z takim wewnętrznym spokojem, że mogą to uczynić.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam Ciebie i wszystkich radiosłuchaczy.
No i oczywiście nieodmiennie zapraszamy do słuchania Radia Szczecin w każdą środę około 18:45, 3 minuty ze Lwowa, czyli taka pocztówka dźwiękowa wysyłana właśnie ze Lwowa specjalnie do Szczecina i oczywiście zachęcamy do słuchania Radia Lwów chociażby przez internet.
Tak, na portalu radiolwow.org, zresztą można w Google wpisać Radio Lwów i pierwsza od góry strona nasza. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo. Wspólnie ze słuchaczami Radia Szczecin gościliśmy dziś u Marii Pysz, redaktor naczelnej Polskiego Radia Lwów. Raz jeszcze dziękuję. Trzymajcie się.
Dziękujemy, wy również trzymajcie się ciepło i nie zapominajcie o nas.